przyjaźń jest piękną rzeczą. Przyjaciel to jest taka osoba, która która czuje, co się z nami dzieje w środku. I teraz słowo do brata Andrzeja Dąbka. Przyjaciel to jest taka osoba, która jak patrzy na tego drugiego, to sobie z wielu rzeczy zdaje sprawę. Ja myślę, że Andrzej widział, że chodzę i nie mogę się dostroić do tej chwili. Że czegoś mi brakuje, żeby tutaj stanąć, bo nie jest łatwo tu stanąć w takim momencie. I odręcznie namalował mały obrazek i napisał mi jedno zdanie. I tyle słów prywatnych. Chciałem Ci podziękować. Kiedy Pismo Święte otwieramy, to chcemy się z Panem Bogiem spotkać. I kiedy używamy tego Pisma Świętego w tym znaczeniu, że mówimy o Bogu, staramy się pokazać tego naszego Boga, naszego Ojca, kiedy mówimy o historii zbawienia, kiedy wspominamy rzeczy bardzo dawne, kiedy mówimy o naszych wyobrażeniach na najbliższy czas, o tym, jak wyobrażamy sobie, że świat będzie funkcjonował, kiedy opowiadamy o zagrożeniach, które widzimy przed sobą i o rzeczach pięknych, które spodziewamy się może nie w długim czasie już nastąpią, to używamy własnych słów. Kiedy mówimy o rzeczach ścisłych, to może łatwiej jest tych słów użyć i powiedzieć, co mamy na myśli, coś pokazać czy udowodnić. Kiedy mówimy o sprawach, które wewnątrz nas gdzieś są, jest to dużo trudniejsze, ale też używamy słów. Nie mamy jakiegoś innego, lepszego sposobu, żeby pokazać, co w środku się stało. Czasem jest to może gest jakiś do pomocy, czy jakiś inny sposób, który dla naszych bliskich będzie czytelny. Ale generalnie używamy słów. Ze zdumieniem spostrzeżecie i zauważycie, jak ogromna przepaść jest między tym, co mówimy, a biblijnym tekstem, kiedy się go czyta. Jest przepaść między tym, co chcemy pokazać, choć byśmy najpiękniejszych słów użyli, a tym, kiedy przeczytamy fragment z Pisma Świętego. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało stworzone to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przede wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. A różnica pomiędzy tym, co my mówimy, choćby tak mówię, najpiękniej zostało nazwane, choćby każde zdanie, każdy wyraz był przemyślany, choćbyśmy umieli stworzyć piękny nastrój, a tym, co cytujemy z Pisma Świętego, jest przepaść. Ona wynika z bardzo prostej rzeczy, z tej, o której powiedział apostoł Paweł kiedyś. Ja bym chciał, żeby to, co mówię, nie było słowami, ale przekazaniem mocy Bożej. Istotą duszpasterstwa jest przekazaniem mocy Bożej. W innym miejscu Paweł powie, kiedy będzie pisał do Koryntian o konfliktach, o incydentach, które w tym zborze są, to powie tak, cóż ja, Paweł, czy Apollos? Zaszczepiłem i to jest prawda. Apollos podlewał, ma do tego dar. Jest lepszy ode mnie. Paweł nie ukrywa tego, że Apollos jako kaznodzieja jest lepszy od niego. Ale mówi, my obaj, cóż, Bóg dał wzrost. My jesteśmy marnymi sługami tylko. I to jest ta ogromna różnica między tym, kiedy mówimy o czymś, a kiedy zacytujemy Słowo Boże. Zupełnie inna powaga, natchnienie i moc tego tekstu. Ale między tym, co mówimy czasem i co czytamy, a tym, co czasem się w naszym życiu przydarza, jest kolejna przepaść. O tym czasem zdarza się tak, że w życiu jesteśmy tylko świadkami czegoś wielkiego. I tak jest w tym przypadku. Jest to przypadek taki, kiedy nieistotne jest tyle nasze nauczanie, czy nawet to, co z Pisma Świętego czytamy, jak ten fenomen, że ludzie, dwaj młodzi ludzie stają przed Bogiem. To, co jest tu najważniejsze, to jest to, że oni stają przed Bogiem. My jesteśmy tylko świadkami w tym momencie. Nie istniejemy między nimi a Panem Bogiem. To jest ich rozmowa. To jest ich spotkanie z Bogiem. My możemy patrzeć na to z boku. Jeden brat mi powiedział, wiesz, powiem ci, dlaczego jadę głównie do Budziarz. Ze względu na ten chrzest nad jeziorem. Jest coś w tym. Kiedy z boku patrzymy, jak człowiek spotyka się z Panem Bogiem. Istnieją kazania w życiu, w których nie ma w ogóle słów. Ale widzimy, co się dzieje. To jest tak jak z przyjaźnią. Jak jest ktoś komuś bliski, to czuje, co się stało. Nie potrzeba słów, nie potrzeba opowiadania. I w tej chwili jesteśmy świadkiem, jak ktoś staje przed Panem Bogiem. To nie jest może prawda, że go pierwszy raz zobaczył. Pierwszy raz się z nim zetknął. Czy coś olśniło go w tym momencie? Najczęściej nie jest tak. Ale staje przed Panem Bogiem, aby mu coś ważnego powiedzieć. Kiedy dwoje młodych ludzi staje w Urzędzie Stanu Cywilnego, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ktoś, kto bywa na weselach, to myślę, że wie, o czym powiem, to zobaczycie, jak te prostych kilka zdań, które jest bardzo łatwo powtórzyć, jak się dziwnie wymawia. Jedni z ogromnym przejęciem, inni nie potrafią wypowiedzieć słów. Ktoś się śmieje, jak w ogóle jest to od rzeczy. Jest tak duże napięcie w tym momencie, że czasem ta sytuacja jest ogromnie komiczna. Człowiek, który człowiekowi ma coś obiecać. Który wydaje się w świecie, w którym rozwód jest rzeczą normalną. W którym właśnie takie ślubowanie nie jest rzeczą jakąś nieodwracalną w życiu. Jednak ludzie w tym momencie doznają jakiegoś uczucia, że to nie jest codzienność. Te parę zdań, które mają wypowiedzieć, są jednak czymś ważnym. Jest jeszcze inaczej, kiedy Pan Bóg staje przed Panem, kiedy człowiek staje przed Panem Bogiem i coś mu chce powiedzieć. I co jest piękne w tym, to jest to, że Pan Bóg już o tym wie. Przecież doskonale wie, co chcemy mu powiedzieć. Pan Bóg wie nawet, co chcemy mu powiedzieć, zanim jeszcze u nas zapadła ta decyzja. On wie, kiedy się urodziło to w nas. I doskonale wie, że to kiedyś przyniesie owoc. I przynosi owoc, kiedy człowiek ustami wypowie to, co gdzieś siedziało wewnątrz. Jezus powiedział, nie może być tak, żeby człowiek, nie mając tego czegoś, sobie mógł ustami to wyznać. To jest ten moment, który jest właśnie przed nami, na którym Panu Bogu ogromnie zależy. Jakby się wydawało nie wiadomo po co, przecież wszystko wie, ale zależy mu, żebyśmy wypowiedzieli to słowami. I wcale myślę, nie chcę nas trzymać za słowa, bo przecież te słowa gdzieś ulecą. Ludzie, jak widzicie, świat, który nas otacza, potrafią się wszystkiego zaprzeć, wyprzeć, wymazać, co nie istniało, ja nie powiedziałem, nigdy się nie zdarzyło. Świadków było dużo, historia zanotowała, ale Panu Bogu zależy, żebyśmy to coś powiedzieli otwarcie i publicznie. Chcę się posłużyć dwoma cytatami. Pierwszy pochodzi z drugiego wieku po Chrystusie, 200 lat mniej więcej po Chrystusie. Pochodzi z północnej Irlandii, z kraju, w którym taka pogoda jak dzisiaj uważana jest za piękną pogodę, gdzie życie było surowe, twarde i bezlitosne. Gdzie żyli tak samo twardzi ludzie, do których zawędrowała Ewangelia z odległego słonecznego kraju. I któryś z tych ludzi napisał takie zdanie. Jeżeli naszym przeznaczeniem jest zmiana świata na lepsze, to zbyt mało na tym świecie jest ludzi, których celem jest świętość. I cytat drugi, 200 lat wcześniejszy, znany braterstwu. Oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie? Żeby do niej wejść i się ochrzcić. I to, co chcę powiedzieć, zaczyna się jeszcze wcześniej i zaczyna się w dwóch rodzinach. Kapłan Heli miał nieznośnych synów. Historia mówi, że byli niegodni swojego ojca. Robili rzeczy takie, które się rzucały w oczy. To nawet już nie było ukradkiem, co wyprawiali w świątyni, ale rzucało się w oczy i Izrael z niechęcią patrzył na to, jak wyglądała świątynia. A następna rodzina, która potem nastąpiła, rodzina Samuela, zrobiła, jak gdyby powieliła to samo. Synowie Samuela byli tacy sami. I to jest ciekawe, pokazujące jak gdyby na czym polega historia świata, która opiera się na rzeczach, wydawałoby się, niewinnych i bez znaczenia. Tych paru młodzików, niedorosłych, potrafiło zmienić historię świata, bo zmienili historię tego narodu i naród powiedział dość, nie chcemy więcej świątyni, nie chcemy więcej ludzi naznaczanych przez Boga, chcemy mieć normalnego, cywilnego króla i prawdziwe cywilne państwo. A Heli do końca życia myślał, że te chłopaki się zmienią. I Samuel, który był wzorem człowieka, bardzo bogobojnym, dobrym człowiekiem był, przez całe życie swoje, też myślę, do końca wierzył, że coś się w tych głupich głowach zmieni. Oboje się nie doczekali. A w Nowym Testamencie opisany jest człowiek, który miał to samo pragnienie. Kiedy uciekł z domu syn i ojciec czekał na niego całe lata. I ten człowiek się doczekał. Coś w tym łbie się przewróciło i chłopak się opamiętał i wrócił do domu. Panu Bogu dokładnie na tym samym zależy. Panu Bogu dokładnie na tym samym zależy, jak patrzy na nas. Na nas, którzy z tego domu uciekliśmy. I czasem nie umiemy tam wrócić. Niech wam się nie wydaje, że my, którzy rozumiemy wysokie powołanie, którzy świetnie interpretujemy proroctwa, którzy czasy ostateczne widzimy na wyciągniętą rękę, że my nie jesteśmy z tymi, którzy uciekli z domu i nie potrafimy wrócić. Jest nas tyle cielesności jeszcze. Tacy jesteśmy odlegli od tego, czego Pan Bóg by od nas oczekiwał, że myślę, że On ciągle stoi przed domem i czeka, kiedy się opamiętamy. I teraz, tak czasem, kiedy się przyglądam na chrzest, kiedy jacyś ludzie deklarują, że chcą iść z Panem Bogiem tą drogą, którą On by chciał, to sobie tak mówię, no dobrze, Panie Boże, ale czy to już jest poza mną? Czy tego co jakiś czas nie powinienem w życiu zrobić? Jak patrzę tak na siebie, to sobie zadaję czasem pytanie, że lata całe przeszły od tego momentu, a ja może powinienem znowu to zrobić w życiu. Ile jest takich zakrętów na co dzień? Ile takich momentów, gdzie nam się zdaje, że gdzieś w obcym miejscu pasiemy świnie i nie wiadomo, gdzie przepadł ten nasz dom. Jak to apostoł Paweł kiedyś napisze, że ja was pamiętam, bracia, z czasów, kiedy się poznaliśmy. To wy gotowi byliście wydłubać swoje oczy i mi dać. Co się stało z tą waszą szczęśliwością? Pan Bóg chciałby, żebyśmy wrócili do domu. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim. On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. I nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwe czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga. Czy nie znajdą Go niejako po omacku, bo w rzeczywistości On jest niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów, jesteśmy bowiem z Jego rodu. Tak apostoł Paweł opowiadał na Areopagu Rzymianom, jak wygląda nasz stosunek do Boga. Szukamy Go niejako po omacku w naszym życiu. Mimo, że tyle o Nim wiemy, że tak jak mówię, chwalimy się tym, że rozumiemy, co to jest plan Boży. W każdym zborze wisi. A tak naprawdę szukamy Go po omacku. Widać to w naszych codziennych klęskach, w naszych kłopotach małżeńskich, w naszym życiu zborowym. Ciągle szukamy Go po omacku. Bo jak napisze Jan, gdybyśmy byli Jego dziećmi, to byśmy tych problemów nie mieli. Bóg jest światłością. Jeżeli ktoś chodzi w ciemności, to nie jest jego dzieckiem. Nie jest z jego rodu. Te problemy mamy ciągle i ciągle jeszcze stoimy gdzieś przy tym korycie świn i nie umiemy trafić do domu. I myślę, że nieraz, kiedy patrzymy na tych, którzy siadają na tej pierwszej ławce, to jest to dla nas coś w rodzaju wyrzutu sumienia. Tak, gdyby Pan Bóg dwie rzeczy naraz załatwiał. Uśmiechał się do tych, którzy podają mu rękę, a nam lekko groził palcem. Bo to jest tak, jak w małżeństwie, kiedy jest po ślubie, a następnego dnia kobieta uważa, że już jest po wszystkim i mówi, on już jest mój, ja już nie muszę dbać o siebie, zabiegać o to nasze małżeństwo, nic już nie muszę robić, bo on jest moją własnością, tu jest obrączka. Takimi często jesteśmy chrześcijanami. Wydaje nam się po iluś latach przebywania w zborze, badaniu Pisma Świętego, że oto Panie Boże ma z nas pięknych. A Pan Bóg czasem grozi nam palcem. A On umie sobie znaleźć swoich. I kiedy jechał ten człowiek, murzyn, ze zwojem Izajasza i czytał, to opis dziejów apostolskich mówi, że nie bardzo rozumiał to proroctwo, które miał przed sobą. I tak był odległy jeszcze od tego, co miało go za chwilę olśnić, że gdyby nie podszedł do niego Filip, to pewno tak by jechał i tajemnicą by dla niego był ten tekst, który miał przed sobą. Ale Pan Bóg wiedział o jednej rzeczy ogromnie ważnej, że ta iskierka gdzieś już tam jest. Czasem sobie zadajemy pytanie, jak to jest? Czy Pan Bóg nas poszuka i swoją łaską nas otoczy i przyciąga nas do siebie? Często cytujemy ten werset. Nie może do mnie przyjść ktokolwiek, jeżeli go Bóg nie pociągnie. Czy jest tak, że najpierw musi być coś z naszej strony? Czy Pan Bóg poszukał sobie Abrahama? Czy był zachwycony człowiekiem i postanowił z nim się zaprzyjaźnić? Ile jest w człowieku tego czegoś, co się Bogu podoba, zanim Bóg wyciągnie do niego rękę? Naaman, Syryjczyk. Człowiek, który by się wydawało ogromnie odległy od Boga. Inna kultura, inna cywilizacja. Człowiek wysoko postawiony, funkcję, którą spełniał, w ogóle jak gdyby nie zbliżała go do Boga. Kiedy wraca z Izraela, to mówi już, nie będzie innego Boga w moim sercu, jak Bóg izraelski. Czy Pan Bóg widział go wcześniej, tam w Syrii, żeby spowodował, że jakaś dziewczyna gdzieś trafiła do jego domu, aby opowiedzieć swoją historię. Nie zgadniemy nigdy, na czym polega, że Pan Bóg kogoś dostrzeże. Tak nigdy nie zgadniemy, dlaczego tych ludzi Jezus wybrał na apostołów. Tak różnych, tak dziwnych. Wydawało się, że być może nie lepszych jak inni. A jednak Jezus ich wybrał. Skąd wiedział kogo? Jest fenomen, którego nie zrozumiemy. Fenomen, który pozwala powiedzieć, że jest to ogromna łaska. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że Pan Bóg was dotknął swoim palcem. Że mogło wam się to w życiu nie zdarzyć. Być może to życie byłoby szczęśliwe, ale byłoby zupełnie inne. Jak to jest? Miliony ludzi żyją na ziemi. Jedni w bogactwie, drudzy w nędzy. Jedni w pokoju, inni pod presją ciągłej wojny. Rodzą się w pałacach i na łódkach gdzieś w Bangladeszu na wodzie. Rodzą się Mahometanie. Rodzą się w religii hinduskiej. Gdzieś pod polem podbiegunowym. A Pan Bóg czasem dotyka kogoś palcem. Mówi, słuchaj, ty mi się podobasz. I coś dzieje się w człowieku takiego, że zmienia się jego świat. Że nagle dociera do niego, że to życie jest inne niż dotychczas rozumiałem. I nie wysiada ze swojej łódki. W wcale się nie staje nagle bogaty, wcale nie zmienia swojego społecznego pochodzenia, ale coś się w nim zmienia, jest innym człowiekiem. To dotknięcie Bożego palca zmienia człowieka. Zaczyna się dziać coś cudownego. To jest w życiu ogromna łaska. Wydaje się to nie do pojęcia, co napisał apostoł Paweł w liście do Koryntian, kiedy napisał, że wiara jest darem. Jak to darem? To Pan Bóg nam daje to, że wierzymy? Jednak coś w tym jest. Jest coś w tym, że człowiek o własnych siłach nie potrafi dostrzec rzeczy jasnej i oczywistej, ewidentnej. Tak jak Żydzi nie mogli poznać Mesjasza. Jan napisze, do własności swojej przyszedł, a właśnie go nie przyjęli. Światłość przyszła na ziemię. Mówi, dotykaliśmy go rękami. Bożego Syna mogliśmy ręką dotknąć palcem. Na niektórych to nie robiło zupełnie wrażenia. Nie potrafili zobaczyć tej wielkości, która przebijała się przez, wydawałoby się, przeciętnego człowieka. Kiedy przyszedł do Nazaretu, to nie mógł czynić cudu z powodu ich niedowiarstwa. Coś jest dziwnego takiego wewnątrz człowieku. Jak to Paweł mówi, to co nazywa duchem człowieczym. Coś takiego jest, że jeden wyczuje tą jasność, ten blask, zobaczy nieprzeciętność przed sobą, a drugi nie. Jeden zobaczy tą ofertę, która przed nim jest położona, a drugi nie. Jeden może wysłuchać 100 kazań, może przeczytać całe Pismo Święte i nic to w nim nie zmienia. A inni potrafi momentalnie zakochać się w Bogu. Coś jest takiego, czego nigdy nie zrozumiemy, ale to jest łaską. Że Bóg akurat nas wybrał. Powiedziałbym, że łaską jest to, że dostrzegł to, co piękne. Że każdy gest, każdy ruch, każda nasza, jak gdyby, intencja jest momentalnie przez Boga podchwycona. Nie zdarza się tak, żeby Bóg nie odpowiadał na jakikolwiek gest z naszej strony. I to jest to coś, na co w życiu napotykamy i to coś, co, jak myślę, jest również waszym udziałem. Bóg, myślę, obserwował wasze życie już od dawna, bo potrafi czyjeś życie obserwować od początku. O Janie jest napisane, że był w łonie matki napełniony Duchem Świętym. Pewnych ludzi Pan Bóg przejrzał, kiedy byli zupełnie malutcy. Nie wiem, na czym to polega. Czy czuł, co z nich wyrośnie? To jest jego tajemnica. Ale znał was wcześniej. To nie jest tak, że spotykacie się w tym momencie. I kiedy stajecie przed Nim, żeby Mu powiedzieć, że jest dla was kimś ważnym w życiu, że Jego oferta ma sens, że to, co wam oferuje, podoba wam się w życiu, to myślę, że Jego odpowiedzią jest rzecz, która może nie jest prosta, ani nie jest łatwa. To, co apostoł Paweł skreślił kiedyś w 12 rozdziale listu do Żydów, do Rzymian, kiedy mówi, że Pan Bóg potrzebuje jednej rzeczy, ponieważ wszystko od Niego pochodzi i tak naprawdę to nic Mu dać nie można, to oczekuje tylko jednej rzeczy. Żeby poświęcić Mu to, co się od Niego ma. Mówi, chciałbym, żebyście ciała swoje stawiali żywą ofiarą. Ale co apostoł Paweł rozumie przez to, że mamy ciała stawiać ofiarą. Przecież Panu Bogu nie zależy na naszym materialnym ciele. Żeby na to pytanie odpowiedzieć, to warto iść do lasu. Jechaliśmy rano, pięknie było rano. Coś musimy zmienić, co jest istotą naszego życia. To nie jest to, że czasem musimy zamienić coś na coś. Musimy zmienić coś, co jest w nas biologiczne. Musimy zaprzeć samych siebie. Musimy czasem zapomnieć o tym, że lepiej jak nam by było wygodniej. Jak pośpimy, jak łatwiej zarobimy, jak czasem pewne rzeczy damy radę zrobić na skróty. A trzeba będzie żyć rzetelnie. I to jest chrześcijaństwo. Kiedy się nad tym zastanowić, co znaczy żyć rzetelnie w życiu, to czasem bierze przerażenie. Jak proste rzeczy zaczynają być w życiu trudne. Jak można nie kłamać, nie ułatwić sobie czegoś, nie dać łapówki, nie zmieścić się na trzeciego. Jak mnóstwo, tysiące rzeczy na co dzień są takie, którymi się posługujemy. A które nie są zaparciem samego siebie. Jak jednak wybieramy własne dobro, a nie cudze. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały jedni drugich, drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje pożądania i namiętności. Ktoś, kto w życiu miał namiętność, miał stan, od którego się ciężko uwolnić, miał swoją pasję, coś umiłowanego swojego, to wie, jak trudno jest sobie powiedzieć nie i dzisiaj z tym kończę. Ktoś, kto w życiu był nałogowcem w jakiejś dziedzinie. Ktoś, kto ukochał coś ponad wszystko i było jego codziennością, to wie, jak trudno jest powiedzieć nie, od dzisiaj tego nie będę robił. A takich namiętności w nas jest całe morze. Rzeczy, do których jesteśmy przywiązani. Rzeczy, które stanowią nasze życie codzienne. Rzeczy, które powodują, że w najdrobniejszych czasem sprawach nie jesteśmy skłonni się zaprzeć, powiedzieć nie, zrobię to trudniej, ale będzie to bardziej w porządku. Żyjemy na skróty. Wszyscy żyjemy na skróty. Kiedy ja pracuję, a obok jest drugi taki sam zakład. I wiem, że on, człowiek, który nie ma skrupułów, będzie obniżał koszty. Kosztem ludzi, kombinowaniem z ZUS-em, kombinowaniem z podatkiem. No ja mam dwie drogi tylko. Albo będę robił podobnie jak on, albo zamknę zakład. Bracia, nie zamknąłem zakładu. Możecie z tego wyciągnąć jedyny słuszny wniosek. I kiedy tak na siebie popatrzeć rzetelnie, obiektywnie, z boku całkiem, to nie ukrzyżowaliśmy swoich namiętności. I tam, gdzie nam się wydaje, że można się usprawiedliwić, to się będziemy usprawiedliwiać. Gdzie damy radę znaleźć jakieś wytłumaczenie, to znajdziemy wytłumaczenie, żeby pokazać, że wcale tacy źli nie jesteśmy. O tym mówi apostoł Paweł. Zapamiętajcie, że to, co przed wami stoi, to nie będą może ogromne rzeczy, ale rzetelne, codzienne życie. I jak czasem mówię i do czego jestem przekonany, jak myślę o moich dzieciach na przykład, z których jedno już nie jest całkiem moje, a drugie jeszcze trochę jest, to zawsze mówiłem w ten sposób, że na trzech rzeczach mi bardzo zależy. Po pierwsze, żeby byli dobrymi ludźmi. Tu kolejność jest ważna. Po drugie, żeby byli dobrymi chrześcijanami. Po trzecie, żeby byli dobrymi badaczami Pisma Świętego. W tej kolejności. Pan Bóg przede wszystkim chce, żebyśmy byli dobrymi ludźmi. Rzetelnymi, dobrymi ludźmi. A potem chciałby, żebyśmy wierzyli w Jego Syna, żebyśmy Mu zaufali. Na samym końcu Go interesuje, w jakim kościele, na jakiej ławce siedzimy. Chciałby, żebyśmy się mogli Nim zachwycić, żebyśmy mogli Go zrozumieć. Po co to wszystko jest? Na czym polega to drobne wyrzeczenie w życiu? Dopiero wtedy, jak się Nim zachwycimy, zaczyna być łatwiej ciała swoje stawiać żywą ofiarą. Zaczyna człowiek widzieć, ile robi rzeczy, które się Bogu podobać nie mogą. Ile robi takich rzeczy, które są powodem tego, że o dziwo jakoś bliźni mnie nie lubią. Albo w zborze nie wiem, dlaczego bracia nie mogą się dogadać. Skąd się to bierze, że ten brat jest taki agresywny względem mnie? Nie ukrzyżowaliśmy swoich pożądliwości w życiu, swoich ambicji, swoich namiętności. Nie jesteśmy pokorni. Ciągle mamy grabie, które grabią do siebie i ciągle mamy się za wyższych nad się. Coś jest takiego, co się nie stało w naszym sercu. I myślę, że wy dwaj, którzy tutaj siedzicie przed nami, jesteście takim trochę wyrzutem sumienia dla nas. Przypomnieniem, że coś żeśmy kiedyś obiecali Panu Bogu. A to się niekoniecznie stało. Bo ta deklaracja, która następuje kiedyś w życiu, ona wymaga konsekwencji i będzie przez Boga egzekwowana. I powiem wam, że na dwie rzeczy liczę w życiu tylko. Na Jego miłosierdzie i na to, że być może parę dobrych rzeczy zrobiłem w życiu. Że może to uwzględni, jak będzie ważył na tej wadze, kiedy będziemy się rozliczali kiedyś. A myślę też, że bierzemy udział w czymś ogromnie ważnym w skali całego wszechświata. Bogu zależy na tym, żebym miał kogo przytulić do siebie. Żeby znalazł prawdziwych ludzi, którym może zaufać. Zależy Mu na tym, jak na niczym innym. Wszystko inne jest Jego własnością. Zależy Mu tylko na tym czymś, co się gdzieś kształtuje w nas, na co nie ma wpływu, bo obiecał, że będziemy mieli wolną wolę. Pan Bóg może nas zniszczyć, ale to jest Jego klęska. Kiedy mówi do Mojżesza, słuchaj, zrobimy tak, że ja ich zniszczę wszystkich, a z ciebie stworzę nowy naród. To jest metoda, ale to jest Boża klęska. On chce, żebyśmy my Go ukochali i z własnej woli byli pięknymi ludźmi. Na tym Mu zależy. I myślę, że cały ten przetarg między Nim a stworzycielem zła, szatanem, polega na tym, że Bóg może pokazać ten, ten i tamten. Tak jak to było w wypadku Joba. Widziałeś mojego przyjaciela Joba? Patrz, jaki piękny człowiek. Bogu o to chodzi, żeby mógł powiedzieć, słuchaj, widzisz go? To jest piękny człowiek. To wszystko, co robimy na tej ziemi, ma sens. I między innymi myślę, że na tym też polegał okup Jezusa Chrystusa, który umarł za nas. Kiedy urodził się jako człowiek na ziemi, pokazał, że można. i stał się fenomen, bo umarł, a ci, którzy za nim przyszli, za nim zaśladowali, też pokazali, że można. Że można być innym człowiekiem. Że można być pięknym człowiekiem. Że coś może się w sercu stać takiego, że człowiek będzie żył na tym świecie, a nie będzie żył na tym świecie. Że będzie miał gdzieś ojczyznę, do której będzie tęsknił. A tu może będzie podpisywał czeki w banku, czy strugał drewno. Ale ojczyznę będzie miał w niebie. Że nawet, kiedy będzie leżał pod tym korytem z paszą dla świń, to będzie wiedział, że tam jest dom. Może się tak zdarzyć w waszym życiu. Zdarzyć się taki zakręt, że się będzie wam wydawało, że wszystko przepadło. Że nie ma przyjaciół, że gdzieś się Pan Bóg zawieruszył, że nie wiadomo, co dalej robić. Ale trzeba mieć ten dom, który się przypomni kiedyś i mieć gdzie wracać. To trzeba umieć sobie stworzyć w sercu. To nie jest tak, że się zadeklaruje Bogu, Panie Boże, ja idę za Tobą. Ale to trzeba umieć sobie stworzyć w sercu. Dom, który gdzieś jest, do którego zawsze można uciec. Jak popatrzycie na wielkich ludzi, na ich życie, to w istocie okaże się, że na ogół byli samotni. Nawet jak ich otaczały tłumy ludzi, to w istocie byli samotni. Gdzieś człowiek nie jest w stanie podzielić się ani wielkim cierpieniem, ani nieskończoną radością. Nie jest w stanie tego przeżyć do końca z drugim człowiekiem. Na to trzeba ogromnej przyjaźni, ogromnej miłości, żeby się zrozumieć na tyle i zaufać sobie, żeby coś razem wspólnie przeżyć, złego i dobrego. Człowiek musi mieć swoją ojczyznę. Musi mieć miejsce, do którego ucieknie. Które będzie, jak to mówi apostoł Paweł, będzie kotwicą, która sięga aż za zasłonę, do samego nieba. Gdzie ta kotwica jest zaczepiona. Jest tylko lina, której można w życiu trzymać. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Popatrzmy na siebie, ile tego jest w nas. Kiedy będziecie się w życiu zastanawiali, gdzie jesteście, jaka jest wasza sytuacja, jak daleko od Boga jesteście, to sobie przeczytajcie ten fragmencik z listu do Galacjan. Co jest we mnie? Czy jest naprawdę tyle łagodności, miłości, tyle spokoju wewnętrznego? Czy też jestem rozdartym człowiekiem, który czasem musi łykać tabletki, żeby się uspokoić? Czasem łykam tabletki. Są dni, kiedy się tak nałoży na głowę, że człowiek z pewnymi rzeczami nie umie radzić i nie można zasnąć. Budzi człowiek rano i nie może zasnąć, bo tyle sobie trzeba rzeczy w głowie ułożyć. No to się sięga po tabletkę. Gdzie jest ten Chrystusowy spokój w sercu? Gdzie jest to zaufanie, że oto się wszystko musi wyprostować i musi ułożyć? Takimi mamy być. Gdyby taki był owoc tego, co robimy w naszym sercu, to byśmy się doskonale porozumieli. Zawsze bylibyśmy uśmiechnięci i szczęśliwi. A tak nie jest. Często nie umiemy się do siebie uśmiechnąć. Jak ktoś ma trochę wyczucia w stosunku do ludzi, to wie, że kiedy podaje rękę, to ten człowiek mnie nie lubi. On się uśmiecha, ale on mnie nie lubi. Czegoś nie ma w tym sercu. Mówi apostoł Paweł, stawiajcie swoje ciała żywą ofiarą. Trzeba się nauczyć rezygnować z wielu rzeczy w życiu. Rezygnować z swoich ambicji, z swoich wizji, ze swoich marzeń. Wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Nigdy nie będą nasze. Albo będą za taką cenę, że szkoda się tego podjąć. Szkoda się za to zabrać w ogóle w życiu. A tak potrafimy sobie zazdrościć i tak byśmy chcieli sięgnąć po to, co inni mają. A to nie jest w zasięgu naszej ręki. Kochani, stoicie przed Panem Bogiem w tej chwili. I myślę, to jest szczęśliwy moment w życiu. Jak do człowieka dociera, że no na tyle jestem blisko, że Panie Boże, no już się nie da nic innego zrobić. To czy ja te słowa powiem, czy wyjdę do wody, czy nie, to Ty wiesz, że to już jest po wszystkim. Ja jestem już po Twojej stronie. Trzeba to zrobić po prostu. Zdecydować i pokazać wszystkim, że ta decyzja już jest za mną. I myślę, że coś tam się w niebie dzieje, bo jak czytając tekst Pisma Świętego, to widać wyraźnie, że tam też potrafi panować radość. Jak narodził się Zbawiciel świata, to tam była radość w niebie ogromna. I taka radość jest zawsze, kiedy ktoś staje po stronie Pana Boga, mówi, Panie Boże, ja do Twojego towarzystwa próbuję się włączyć teraz. Pomóż mi trochę. I to musi być ogromna radość w niebie. Chciałbym, żeby taka radość w Waszym sercu mogła całe życie panować. Tak pewno nie będzie. Ale ja bym chciał tego. To jest tak jak w domu. No człowiek chciałby, żeby był spokój, żeby miło to funkcjonowało. Nie zawsze tak jest. Kiedy dzieci dorastają powoli, to bywają różne zakręty w życiu. Zawsze rodzice mają do wyboru zostawić wolność, czy wprowadzić dyscyplinę. Pan Bóg zostawił wolność. Z jakim skutkiem? Widać. I ma nadzieję, że niektórzy się opamiętają. I myślę, to jest taka radość, jak radość rodzica, kiedy dzieciak się opamięta. Jak gdzieś zrozumie, że to życie nie jest takie beztroskie i nie jest może takie akceptowalne ze wszystkimi swoimi szczegółami. Chciałbym, żeby wam się wiodło w życiu. Żebyście po pierwsze natrafili na dużo ludzi pełnych ducha. Żebyście mieli takich, którzy was potrafią nie tylko podnieść na duchu, ale i zarazić. Żebyście może trafili na taki dom, w którym będzie można przyjść i posiedzieć chwilę. Żeby tekst Pisma Świętego mówił do was. Żebyście żyli tą ojczyzną, która gdzieś jest daleko, ale, jak to mówi Paweł Apostoł, ale jest blisko was. Żebyście czuli to królestwo, które nie jest królestwem z tego świata. Żeby was mogło cieszyć, jak coś zrobicie wbrew sobie. Jak czasem potraficie coś pozytywnego zrobić, takiego, co pomoże innym ludziom. Czy nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Apostoł Paweł w 6 rozdziale listu do Rzymian tłumaczy istotę tego, co się dzieje w momencie, kiedy człowiek jest zanurzony w wodzie. Jest to symbol wprawdzie. Ale za tym wiąże się pewna istota rzeczy. Apostoł Paweł mówi, że ta rzecz jest tak daleko posunięta, że może ją porównać ze śmiercią. Ze śmiercią Chrystusa, który umarł, ale żeby jak gdyby natychmiast, po ułamku sekundy, powstać do zupełnie innego życia, inaczej skonstruowanego według nowej formuły. Powołany do życia przez Boga. I to Bóg obiecuje. My robimy ten pierwszy krok. Mówimy, Panie Boże, chcemy umrzeć. Chcemy powiedzieć tak, nie, będziemy żyli inaczej niż to jest wokoło nas. Czasem wbrew sobie, zupełnie inaczej, piękniej i porządniej. A on mówi, jeżeli to zrobisz, to ja cię wzbudzę do nowego życia. I czasem dużo mówimy o tym, co będzie przy zmartwychwstaniu, o przemianie, o tym, jak powstaje nowe stworzenie. Natomiast nie zapominajmy o tym, że są rzeczy, które się dzieją za naszego życia. Bóg ma moc powołać was do nowego życia już za waszego życia. Że będziecie żyli duchem, zupełnie w innym świecie. W niepojętym dla innych ludzi. Dokładnie proporcjonalnie do tego, jak będziecie w tym życiu umierać. Im więcej zrobicie kroków w kierunku tym, żeby żyć tak, jak On chciał, żebyście żyli, tym bardziej On was zabierze do nieba w tym życiu. Pokażę wam, jak piękny może być tamten świat. To jest coś, o co w życiu warto powalczyć. A to jest tak jak z każdą rzeczą, której się nie da poznać, jak się jej nie dotknie. I to jest chyba cała tajemnica i najtrudniejsza rzecz tej decyzji, którą się podejmuje. Dopóki człowiek nie spotka się z Bogiem naprawdę. Naprawdę, twarzą w twarz, to nie jest w stanie tego zrozumieć, co go czeka. Są ludzie wierzący, modlący się żarliwie, chodzący do kościoła, a nigdy Bogiem nie zachwyceni. Nigdy nie przemienieni w środku. Nigdy tak naprawdę niewierzący i nieufający Bogu. I modlą się wieczorami o swoje sprawy. I uczestniczą w nabożeństwach. I czytają Pismo Święte. A nigdy się Bogiem nie zachwycili. To coś jest łaską. I chciałbym, żeby was coś takiego w życiu spotykało. Żebyście czasem wywędrowali do nieba. Bo jak się tego spróbuje, to nikt nie jest wam w stanie wytłumaczyć tego, że to jest niemożliwe. Apostoł Paweł, kiedy spotkał Jezusa, to nie było rzeczy na ziemi, która mogłaby go od niego odciągnąć. I miał straszne życie, po ludzku patrząc. Zmarnowane życie. Bez rodziny, bez przyjaciół. W podróżach, kłopotach. Cały czas w problemach i w rzeczach, które no nie chciałbym, żeby nam się zdarzały. Ale Paweł był cały czas z Chrystusem. To jest coś, czego się nie zrozumie, jak się tego nie przeżyło. I myślę, że tu warto przytoczyć dobrą, starą, piękną regułę ewangeliczną. Ludzi poznaje się po owocach. Po owocach. Nie po słowach, nie po deklaracjach, nie po funkcjach, które pełnią w Kościele. Po owocach się poznaje ludzi. Chciałbym, żebyście byli piękni. Żeby wam się zdarzyło to w życiu, co jest najwspanialsze, byście mogli się znaleźć w niebie, teraz w waszym życiu. Żebyście trafili na pięknych ludzi, którzy was będą otaczali i żebyście mogli zaznać tego, co jest obiecane tym, którzy go miłują. Przyszłego życia, ale i dużo błogosławieństwa i pięknych rzeczy w życiu tym, które was dotyczy. Cieszę się, że was widzę. Jarek mówi, wiesz, jeden z naszych młodych braci chciał się poświęcić. I jakaś siostra, mówi, taka młoda, chciała się poświęcić. Ja nigdy nie wiedziałem, że to ty. Ale cieszę się straszliwie. Ale co to za moja radość w stosunku do tego, co się pewno dzieje tam u góry. Coś z sobą w życiu trzeba robić. Ogromnie mi się spodobało, że brat Edziu Pieczyk przyjechał do Ciemności w tym roku. On nie lubi się z domu ruszać, z tego co wiem. Nasz brat przewodniczący zrzeszenia. Musimy być piękni. Musimy umieć stworzyć piękną społeczność. Jeżeli nie potrafimy, to nie jesteśmy jego dziećmi. Ewangelia jest przeraźliwie prosta. Jak nie potraficie ze sobą żyć, to nie jesteście jego dziećmi. Nie będę was straszył, nie będę przed wami rozwijał wizji trudnego życia. To wszystko was i tak spotka. Jest prawdą, że będziecie mieli więcej problemów niż mieliście dotychczas. To wynika z bardzo prostej rzeczy. Z bardzo prostej. Zaczniecie się inaczej rozliczać wewnątrz. Zaczną się wam otwierać oczy. W miarę jak będziecie chcieli żyć konsekwentnie z Bogiem, zaczną wam się otwierać oczy na rzeczy, które nie są w porządku. Ktoś, kto żyje z dala od Boga, ma inaczej ustawione sumienie i inaczej widzi życie. Wiele rzeczy jest prostszych. Łatwiej przejść do porządku dziennego nad wieloma rzeczami. Im się bliżej nieba chce żyć, tym jest to trudniejsze. Dlatego się mówi, że więcej jest doświadczeń. To nie jest prawda. Sumienie inaczej funkcjonuje. Więcej rzeczy zaczyna nas drażnić, zastanawiać. Z więcej rzeczy zaczynamy się rozliczać. Ale Pan Bóg się nie obraża o to. Pan Bóg się nie będzie obrażał o to, że będziecie popełniali błędy czy grzechy w życiu waszym. Trzeba tylko pamiętać, że od tego chleba trzeba zawsze iść do domu. I myślę, że to, co robicie w tej chwili, ma jeszcze inne znaczenie, to jest znaczenie społeczne. Jak się zdarzy tak, a chciałbym, żeby się zdarzyło, że wyrośniecie na cudownych ludzi, dojrzałych, cudownych ludzi, to my przy was też podrośniemy. Ludzie głównie uczą się nie na tym, co słyszą, tylko co widzą. Jak się widzi pięknych ludzi wokoło, to głupio jest żyć inaczej. Jak wokoło jest zakłamanie i dziadostwo, to i nasze grzechy są mniejsze. Chciałbym, żebyście mogli być. I wierzcie mi, tu nie ma żadnej reguły. Nie ma ludzi wielkich, lepiej urodzonych, mądrzejszych, którzy skończyli szkoły. Zdarzają się piękni ludzie. I tego w życiu można zazdrościć. Że ktoś dojdzie do stanu, gdzie staje się niezależnym i staje się, tak jak mówi Pismo Święte, ponad prawem. Gdzie przepisy, gdzie ludzkie wymagania, gdzie nawet to, czym się posługujemy na co dzień, nie ma sensu. Ponieważ człowiek jest tak przepojony miłością i Bogiem, że nie ma na niego prawa. I może takimi wyrośnicie w naszej społeczności. Chciałbym bardzo. Na koniec chciałbym wam życzyć również, żebyście mieli przynajmniej jednego przyjaciela w życiu, z którym można porozmawiać. O rzeczach innych niż to, co jest na co dzień. Taki dom, do którego się zajdzie i od razu nie mówi o rzeczach tych, które nas gnębią, ale się mówi o rzeczach pięknych. Takie miejsce jakieś, gdzie można odbudować to, co się straciło przez tydzień. Ktoś taki, kto potrafi podtrzymać na duchu, bez czego się nie da w życiu żyć. Żebyście kogoś takiego znaleźli, trafili. Najlepiej kogoś, kto będzie z wami żył pod jednym dachem. To jest chyba najpiękniejsze, co się może człowiekowi trafić. Ktoś bardzo bliski na całe życie. Jest wiele prawdy w tym, o czym mówi Nowy Testament, o nierównym jarzmie. To czasem jest ogromna udręka w życiu. Żebyście ciągli równe jarzmo z ludźmi, którzy was otaczają. Jeżeli mamy zmienić kiedyś ten świat, to zbyt mało na tym świecie jest ludzi, których celem jest świętość. Ja myślę, że mamy o dwóch więcej. Bardzo się cieszę z tego i życzę wam wszystkiego najlepszego. Amen.